Bóg zapłać za wspólną modlitwę, jest 13. Słuchamy Radia Maryja.
Pozdrawiamy słuchaczy i zapraszamy do wysłuchania wiadomości. Stoczniowcy Szczecina i Gdyni, a także kilkadziesiąt tysięcy osób z zakładów kooperujących z całego kraju oczekuje na szczegółowe informacje rządu na temat dalszych działań w sprawie obu zakładów. Tajemniczy inwestor z Kataru nie wpłacił bowiem pieniędzy za obie stocznie. Rząd PO-PSL jeszcze ma tylko 2 tygodnie na znalezienie inwestora. Termin taki wyznaczyła Komisja Europejska. Czy zakłady zostaną postawione w stan upadłości, podzielone na działki i wysprzedawane, a kilkadziesiąt tysięcy osób straci pracę? Dowiedzieć mamy się o tym jeszcze dzisiaj. Opozycja stwierdza jasno, to kolejna niespełniona obietnica Donalda Tuska. Porażka rządu w sprawie stoczni. Partia Donalda Tuska zastosowała kolejny PR. Na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego rząd obecny ogłosił wielki sukces o znalezieniu dla obu stoczni arabskiego inwestora z Kataru. Jednak już kilka dni po wyborach Donald Tusk informował, iż w przypadku niewpłacenia pieniędzy przez Katarczyków poszukiwanie inwestora dla stoczni ruszą od nowa. Dla Radia Maryja mówi Dawid Jackiewicz, członek zarządu głównego Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
To nie tylko porażka, to sygnał, że w rządzie jest chaos, brak profesjonalizmu, działanie pod dyktando interesów wyborczych Platformy Obywatelskiej. Dlatego przez długi okres utrzymywano, że to sukces rządu, a kiedy wszło co do czego, okazało się, że inwestora nie zweryfikowano, nie sprawdzono jego wiarygodności. Cały problem ma swoją genezę nie w znalezieniu złego inwestora, ale już wcześniej bezkrytycznym, wiernopoddańczym przyjęciu decyzji Komisji Europejskiej o tym, że stocznie mają być zlikwidowane. Cały świat w tym czasie walczy o utrzymanie swoich przedsiębiorstw, swoich fabryk, a rząd nie podjął nawet próby negocjacji i walki o polskie stocznie. Poddał się i zdecydował się o ich zlikwidowanie.
Dla naszego radia mówił Dawid Jackiewicz, członek zarządu głównego Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. A słuchają państwo wiadomości w Radiu Maryja. Oto kolejne informacje. Dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Takie środki zapobiegawcze zastosowała gdańska prokuratura apelacyjna wobec zwolnionego przez sąd z aresztu Jacka Krupińskiego. Jest on podejrzany o udział w grupie przestępczej planującej porwanie Krzysztofa Olewnika oraz współudział w jego uprowadzeniu i przetrzymywaniu. Decyzją sądu o nieprzedłużeniu aresztu zaskoczona jest rodzina Krzysztofa Olewnika. Zaskoczenia nie kryją też posłowie z komisji śledczej badającej sprawę uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika oraz nieprawidłowości w śledztwie z tym związane. Tymczasem z mieszkania asystentki posła Leszka Aleksandrzaka, członka komisji badającej sprawę Krzysztofa Olewnika, skradziono wczoraj laptop i dyktafon, na którym były dane związane z pracami komisji. Jak poinformował poseł, nie było tam jednak żadnych poufnych danych. Przypomnijmy także, iż pod koniec lipca doszło do kradzieży w domu mecenas broniącej policjantów związanych ze sprawą porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Zniknęły wówczas 3 laptopy, aparaty cyfrowe, a także 2 segregatory z dokumentami dotyczącymi jej pracy zawodowej. Według właścicieli złodzieje nie zabrali innych cennych rzeczy, a dom nie został splądrowany. W maju ubiegłego roku włamano się także do domu Danuty Olewnik-Cieplińskiej, siostry porwanego i zamordowanego Krzysztofa. W sprawie Krzysztofa Olewnika jest wiele niejasności. Wszyscy 3 sprawcy porwania i zabójstwa powiesili się w więzieniach. W lipcu samobójstwo popełnił strażnik, który pilnował jednego z zabójców. Cztery minuty po 13 w Radiu Maryja informacje z zagranicy. Rosjanie nie zamierzają przepraszać za agresję na Polskę 17 września 1939 roku. Profesor Aleksandr Czubarian, dyrektor Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, nie widzi potrzeby, by Rosja kajała się przed Polską za II wojnę światową. Jeden z najbardziej znanych historyków rosyjskich nie zgadza się też z opinią, że stalinowski Związek Sowiecki na równi z hitlerowskimi Niemcami odpowiada za rozpętanie wojny. Aleksandr Czubarian, członek powołanej przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa Komisji do Spraw Przeciwdziałania Fałszowaniu Historii na Szkodę Rosji, mówi o tym w wywiadzie, który ukazał się w dzisiejszej rządowej rosyjskiej gazecie. Rozmowa poświęcona jest 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Według niego współczesna Rosja nie ponosi też odpowiedzialności za czyny Związku Sowieckiego. Sprawa wojny to sfera historyków, oznajmił szef Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Skrytykował także Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie za jego niedawną rezolucję z okazji przypadającej 23 sierpnia 70. rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow, w której winą za rozpętanie wojny w jednakowym stopniu obarczono Adolfa Hitlera, jak i Józefa Stalina. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami zwłaszcza na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie napotkać możemy także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Warmii nad samym morzem do 23 stopni na Śląsku, w Małopolsce i Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany nad samym morzem, natomiast oraz w czasie burz porwisty, przeważnie północno-wschodni. 6 minut po 13 były to wiadomości, a już za chwilę na antenie naszego radia aktualności dnia.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Rząd prywatyzuje stocznie, czyli nikt nic nie wie. Wczoraj o północy minął ostateczny termin, w którym tajemniczy inwestor z Kataru wpłacić miał blisko 400 milionów złotych za stocznię w Szczecinie i Gdyni. Zapłacą, nie zapłacą. Zadawali sobie pytanie zarówno stoczniowcy, jak i rząd, szczycący się znalezieniem inwestora dla polskich stoczni. Związek Wypędzonych znalazł kolejną grupę wypędzonych Niemców wygnanych z terenów Alzacji po zakończeniu I wojny światowej. Przybywa niemieckich wypędzonych. Wicepremier Grzegorz Schetyna miał być wtedy u wojewody dolnośląskiego, ale ten nic o tym spotkaniu nie wie. Politycy Platformy Obywatelskiej tłumaczą się z absencji podczas obchodów 89. rocznicy cudu nad Wisłą. Jak nie wyjazd, to urlop. Czytam w naszym dzienniku. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi Platforma Obywatelska rozpowszechniała ulotkę, w której Donald Tusk zapewniał, że jego partia nie ma zamiaru prywatyzować KGHM. Rząd chciał tylko dzięki temu zdobyć głosy, ale jak zwykle nie dotrzymuje swoich obietnic. Oceniają posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz sekcja krajowa górnictwa Rud Miedzi NZZ Solidarność, która wystosowała wczoraj list otwarty w sprawie prywatyzacji KGHM do wicepremiera Grzegorza Schetyny. Ulotka to jedno, prywatyzacja to drugie. Cisza przed burzą. Wicepremier Waldemar Pawlak dał do zrozumienia, że koalicja rządowa nie musi trwać za wszelką cenę. Obecną sytuację polityczną w Polsce komentuje Jan Maria Jackowski na łamach dzisiejszego naszego dziennika. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Co się dzieje, oszaleje, niebo w sercu mam.
Uwaga, drodzy przyjaciele, rodzina Radia Maria. Zapowiadałem kiedyś niespodziankę. Otóż ujawniam ją teraz. Pragnąc wyrazić wdzięczność wszystkim przyjaciołom, sympatykom, ludziom pragnącym dobra, prawdy i piękna, wspierającym nas swym dobrym słowem, modlitwą, zachętą, wszystkim z Grodu Kopernika, z Bydgoszczy, wszędzie z wszystkich wiosek, miast i miasteczek, gdzie słychać Radio Maria i widać telewizję Trwam, zapraszamy na pierwsze spotkanie. Ucieszmy się razem w rodzinie, naszej rodzinie. Zapraszamy w sobotę, 19 września bieżącego roku, na spotkanie przy uczelni według rankingów czołowej w Polsce, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, przy tak zwanym Porcie Drzewnym. W programie muzykowanie i śpiewanie z kapelą, piękny teatr studencki, zabawy dla dzieci, możliwość wejścia w telefonię w rodzinie, zapoznanie się z następnym odwiertem geotermalnym, z uczelnią nas goszczącą, zjedzeniu czegoś z rożna i na koniec przeżycia pięknego koncertu w wykonaniu dobrej orkiestry i najpiękniejszych głosów polskich. Rozpoczęcie najprawdopodobniej o godzinie 16:00, albo jeszcze wcześniej, podamy to jeszcze, zakończenie około godziny 20:00. Oczywiście wstęp na to spotkanie jest bezpłatny, bo jest to wyrażenie naszej wdzięczności przyjaciołom, sympatykom, a więc naszej rodzinie. Bliższe informacje będziemy jeszcze podawać. Zapraszamy już dzisiaj na spotkanie Ucieszmy się w rodzinie. Już teraz też wyrażamy wdzięczność tym, którzy są sponsorami tego spotkania.
Państwo, jest już prawie 12 minut po godzinie 13 w Radiu Maria. Rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Fundusz Stitching Particular Funds Green Rights nie wpłacił pieniędzy za stocznię w Gdyni i Szczecinie, tak poinformowało dzisiaj rano Ministerstwo Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Ja w Szczecinie połączyłem się z panem Lechem Wydrzyńskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Obrony Stoczni Szczecińskiej. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam radiosłuchaczy, Radia Maria i wszystkich, którzy nas słuchają.
Czy pana zdziwiła, zaskoczyła ta wiadomość, że pieniądze nie wpłynęły, czy raczej pan spodziewał się takiego rozwiązania, jak chodzi o pieniądze za polskie stocznie?
To znaczy, ta decyzja i te wszystkie rozwiązania proponowane od samego początku, to mnie nie zaskakują, bo ponieważ wszelkie poprzednie jakby działania w interesie stoczni, ratowania tego przemysłu okrętowego przez poszczególne rządy od 2002 roku. Są to, to są jakby powiedzmy założenia, w którym kierunku nic nie wspierające żadnej inicjatywy stoczniowej.
Tak, a pan i stowarzyszenie, w ogóle myśmy zresztą spotykali się pod bramą stoczni, rozmawialiśmy tam o tych sprawach ważnych. Pan jest jednym z sygnatariuszy listu Stowarzyszenia Obrony Stoczni Gdańskiej do katarskiego inwestora, w którym państwo ostrzegaliście, że zakup tej stoczni w taki sposób może okazać się nieważny z punktu widzenia prawa, ponieważ nie wzięto tutaj pod uwagę tych ludzi, którzy posiadają jeszcze akcje pracownicze tejże stoczni. No i rozpętała się tego wielka burza. Nagle się okazuje, że to, zdaje się, pan miałby być rzekomo winny za krach polskiego przemysłu stoczniowego.
No, zgadza się właśnie, bo w ostatnim czasie jakby wytłumaczeniem albo przerzuceniem całej odpowiedzialności za to, co jest, jaka jest sytuacja w przemyśle stoczniowym, przerzuca się teraz na stowarzyszenie czy na mnie osobiście, że jako to oby ja i ten list spowodował wstrzymanie, jakby odejście inwestora, a ponieważ dla przypomnienia trzeba powiedzieć to, że ten list to jest nic innego jak kontynuacja wszystkich zdarzeń od 2002 roku, przypominająca, że właścicielem tego majątku, mówimy to o Stosiu Szczecińskiej, są akcjonariusze, a rządy poszczególnych, a obecnie szczególnie, zapomina, że istnieje właściciel, jakim jest akcjonariusz. I informacja w tym liście tylko była taka, że ponieważ sprzedający nie poinformował o tym, że istnieje jeszcze właściciel akcjonariusz, zobligowani byliśmy do poinformowania tak zwanego inwestora katarskiego, że niestety, ale sprzedający nie ma uprawnień, bo ponieważ w 2002 roku nabył część majątku, to znaczy firmę, córkę holdingu za 1 złotówkę, nie mając do tego prawa, bo ponieważ ta sprzedaż została naruszona, niezgodna ze statutem spółki akcyjnej oraz ustawą kodeksu spółek handlowych. I w związku z tym musieliśmy się do poinformowania tego inwestora, a zarazem można powiedzieć, że o tym wszystkim wiedzieli każdy z czynników, czy to związkowy, czy to ministralny, a szczególnie spotkanie marcowe w Ministerstwie Skarbu wiosną tego roku, gdzie w rozmowie z wiceministrem Gawlikiem rozmawialiśmy, przedstawialiśmy, dawaliśmy propozycje wrócenia do memorandum, propozycji wyjściowej w sprawie kryzysu stoczniowego. Ostatnia i końcowa rozmowa z panem Gawlikiem była taka, że pan minister oświadczył wobec wszystkich tam biorących udział w spotkaniu, że no to niestety, jak taka jest sytuacja, to wyróbcie swoje, a my będziemy robić swoje. Dlatego jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że właścicielem Stoczni Szczecińskiej nie jest Skarb Państwa, tylko są akcjonariusze, którzy zostali pozbawieni części majątku i cały czas w tym kierunku dążymy do odzyskania tego majątku i przywrócenia rewitalizacji tego przemysłu stoczniowego w Szczecinie, a zarazem jeszcze trzeba tutaj dodać, że naszym dążeniem jest to, jeżeli żyjemy w państwie prawa, to trzeba przywrócić to prawo, gdzie właściciel jest właścicielem, jest podmiotem, a nie jakby zapomnieć o tej sytuacji, co była w 2002 roku i poszczególne etapy. Także ta sytuacja jakby odejścia tego inwestora, gdzie dowiadujemy się, że nie wpłacił, to nas nie dziwi, bo ponieważ sytuację trzeba było zadać następne sobie, dopytać pytanie i tu musiałby odpowiedzieć pan minister Tat i pan związkowcy, którzy podpisywali ten. Bo pierwszy etap jakby w kierunku likwidacji przemysłu stoczniowego to jest ta specustawa przyzwalająca na likwidację, przyzwalająca na pozbawienie Polski czy powiedzmy stoczniowców pracy w macierzystej strukturze, jakim są były stocznie w Gdyni, Gdańsku, w Szczecinie, to jest podstawą do sprawdzenia, żeby to wszystko sprawdzić. I tam szukajmy całe rozwiązanie. Drugi etap to jest rozwiązanie, pokazanie, to jest umowa zawarta między panem Gradem jako ministrem Skarbu Państwa, a tak zwanym inwestorem strategicznym dla przemysłu stoczniowego. I tam jest to rozwiązanie, a nie trzeba szukać i oskarżać stowarzyszenia, czy mnie osobiście, że my się przyczyniliśmy do tego, że pan inwestor strategicznie odszedł.
No, można zadać pytanie wobec tych różnych... Panie Lechu, można zadać pytanie... Tak, słyszymy się? Słyszymy się?
Tak słabo słyszę.
No. To w takim razie pytanie wobec tych wszystkich perturbacji, jakie nastały po tym waszym liście, pytanie, czy warto było i czy warto jest nadal bić się o polskie stocznie?
Halo?
Tak.
Proszę ojca, jeżeli można, bo ja tutaj mam kłopoty jakby z słyszalnością, nie wiem, czy mnie dobrze słychać jest.
Dobrze słychać.
A a teraz...
A mamy jakiś w takim razie... Może zróbmy inaczej. Ja na chwileczkę się rozłączę, zadzwonię do pana i weźmiemy jakiś numer stacjonarny może. Jest pod ręką jakiś numer stacjonarny?
Tak, tak. Stacjonarny jest i to może będzie faktycznie lepiej, bo to komórka to różnie...
Dobrze. To ja za chwileczkę zadzwonię w takim razie. Drodzy Państwo, musimy na chwileczkę przerwać, jak Państwo słyszą tę rozmowę, ale już za 2 minuty do niej wracamy. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Lech Wydrzyński z Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Szczecińskiej i Przemysłu Kredowego. I już jesteśmy z powrotem. Raz jeszcze witam. Pan Lech Wydrzyński, Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Szczecińskiej i Przemysłu Krętowego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i w takim razie, panie Lechu, panie przewodniczący, takie pytanie. Po tych wszystkich perturbacjach, tych naciskach także i na pana osobistych, pytanie pojawia się takie, czy warto było i czy warto jest nadal walczyć, bić się o Stocznię Szczecińską?
Szanowny ojcze, szanowni radiosłuchacze, czy warto się bić, czy warto walczyć o ten? Oczywiście, że warto, bo ponieważ tu się nakładają dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest kradzież właścicielowi majątku, druga rzecz ukrycie przestępstwa z 2002 roku. Nasza działalność już od 7 lat idzie w kierunku odzyskania tej własności i dlatego nie możemy zaprzestać i nawet myśleć o tym, czy warto, czy nie warto. Jest warto, bo tu jest tyle lat człowiek spędził w tym zakładzie pracy, dużo ludzi przechodziło i warto jest, żeby ten zakład normalnie mógł funkcjonować i powinien budować statki, a nie jak dzisiaj od 1 czerwca nic się nie robi, tylko trawą zarasta i dewastacja następuje całej infrastruktury stoczniowej.
Ale słyszałem taką wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, iż czy na tych terenach, gdzie stoją dzisiaj polskie stocznie, czy tam będzie produkowano, będą gwoździe, wiadra, czy nie wiem, jakieś ciastka wypiekane, czy cokolwiek jeszcze innego, to pana premiera zupełnie nie obchodzi i nie zależy mu na tym, że akurat muszą tam być produkowane statki. Jak pan by skomentował takie podejście do polskiego przemysłu stoczniowego?
Proszę ojca, jak to można skomentować? Nic innego jak sabotażem państwa polskiego poprzez likwidację ważnych gałęzi przemysłowych i dziwne, że jeżeli pan premier polskiego rządu wypowiada się, że jemu jest obojętnie co jest produkowane i dlaczego, no to przecież trzeba przypomnieć, że stocznie to są dziedziną strategiczną, a gwoździe czy to są dziedzina strategiczna, to no niech sobie pan premier sam odpowie i kiedy myślę, że w wyborach i urna da mu odpowiedź na to, co stwierdzenie, że jest jemu obojętnie. Wiadomo jest o tym, że panu premierowi i całemu temu obecnemu rządowi brakuje pieniążków i po prostu w ten sposób chciałbym jakoś ratować swoje wyjście. Po drugie, zadziwiające jest to, że cały, ja mówię tutaj, w tej chwili mogę odnosić się do Stoczni Szczecińskiej, rządzący do tej pory po prostu łącznie z panem premierem Tuskiem jakby nie chcą się pochylić nad faktami przestępstwa z 2002 roku. I po drugie te wszystkie dokumenty, fakty dowodowe są w posiadaniu pana premiera i jakoś do tego nie chcą podejść. A sprawa czy tu gwoździe, zapałki czy coś, no to trzeba by było sobie zadać pytanie, czy pan premier Tusk faktycznie zna realia i zna funkcjonowanie państwa polskiego, albo inaczej można powiedzieć, jak funkcjonuje w ogóle państwo. To dla mnie to by było bardzo dziwne. Jeżeli zna, wypowiada się tak, no to
no cóż,
ręce opadają.
Moglibyśmy skomentować tylko tak może żartobliwie, nie żartobliwie, jeżeli to miałby być gwoździe do trumny dla Platformy Obywatelskiej, to być może byłby to rzeczywiście przemysł strategiczny.
No tak, tak, podzielam. Jeżeli co chodzi o te gwoździe, to faktycznie, jeżeli taki by był plan pana premiera Tuska, no to by był faktycznie gwóźdź do trumny. Także to chyba że w tym kierunku pan premier Tusk idzie.
No cóż, żarty na bok, panie przewodniczący, tak. Co dalej? Dzisiaj ma rząd ogłosić plan drugi, plan B, jak chodzi o polskie stocznie. Czego pan by się spodziewał, czego według pana i według stowarzyszenia na dzisiaj najbardziej potrzeba polskim stoczniom, potrzeba stoczni szczecińskiej?
Proszę ojca, na dzień dzisiejszy potrzeba tak rozumu, przede wszystkim rozumnego podejścia do rozwiązywania problemów stoczniowych. Usiąść, pochylić się nad złożonymi przez stowarzyszenie propozycjami, usiąść nad dokumentami dowodowymi na temat przestępstwa i wrócić do tych spraw z 2002 roku i po kolei. Po drugie, plan B. Plan B to jest taki jakby jakimś dziwolągiem wytworzonym, mówionym w kręgach rządowych, w kręgach Platformy Obywatelskiej, ale nie jest przedstawiony w rzeczywistości znanym dla społeczności polskiej, czy społeczności tej miejskiej Szczecina, czy która jest zainteresowana, szczególnie pracowników stoczniowych. Który to inna. A stowarzyszenie stoi na gruncie prawdy, stoi na gruncie założonego celu, to znaczy zwrotu majątku ukradzionego i przywrócenia rewitalizacji Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., która dla przypomnienia była stocznią prywatną, stuprocentową prywatną, niepaństwową i produkowała zyskiem dla Skarbu Państwa, zyskiem dla miasta Szczecina, zyskiem dla każdego pracownika i zyskiem jeszcze pochodnych innych jest łańcuszek wiążący z innymi przedsiębiorstwami, które kooperowały z naszą stocznią. Dlatego cel postawiony od samego początku jest realizowany. Teraz jeżeli słyszę, że będzie jakiś syndyk sprzedawał czy coś, to proszę też zrozumieć, że stowarzyszenie i będzie też te sprawy podważała, będzie te sprawy zaskarżała, bo ponieważ syndyk przyszłościowy, tej kompensacyjnej czy coś, nie ma uprawnień do sprzedawania nie swojego majątku, dlatego ten temat trzeba wrócić i spokojnie, rozumnie rozwiązywać, a nie udawać, że się nic nie stało w 2002 roku, czy przy pozbawieniu majątku właścicielem, jakim był akcjonariusz. I myślę, że spokojne i rozumne podejście do sprawy spowoduje rozwiązanie, które da korzyść dla wszystkich stron zainteresowanych w problematyce stoczniowej.
No cóż, walka toczy się o polskie stocznie, o miejsca pracy. Było takie zdanie w różnych komentarzach, że obecnie rząd będzie chciał wystąpić do Komisji Europejskiej o przedłużenie jeszcze czasu, ponieważ ten termin sprzedaży jest określony ustawowo. Rząd chce wystąpić o to, żeby przedłużyć ten czas jeszcze na sprzedaż polskich stoczni. Bo jak piszą komentarze prasowe, ponieważ Komisji Europejskiej chodzi o zachowanie polskich miejsc pracy. Czy z pana perspektywy, z perspektywy stowarzyszenia, która patrzy od dołu jakby na to wszystko, czy faktycznie widzicie taką troskę o zachowanie polskich miejsc pracy w działaniach rządu, czy rządu Donalda Tuska, czy działaniach Komisji Europejskiej? Czy taka troska o zachowanie miejsc pracy jest obecna, zauważalna?
To znaczy, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, nie jest zauważalny, bo ponieważ żadnej tej troski nie widać, a ponieważ dlaczego? Dlatego, że tak zwana specustawa zawiera pewne określone dane, które wskazuje na ten, że po prostu wszystkie decyzyjne sprawy dotyczące stoczni i miejsc pracy mieszczą się w tych dniach. I kto by się zapoznał z tą ustawą, to jednoznacznie by wiedział, na czym polega ten tak zwany szwindel, delikatnie mówiąc, malutki przekręt, który, który dopuścił do jakby pierwszego etapu likwidacji przemysłu stoczniowego w Szczecinie, bo sygnatariusze podpisający zezwolenie na prowadzenie poprzez ustawę tak zwanego zarządcę kompensacyjnego, dające mu prawa sprzedaży dzielonego majątku, a podzielony majątek to wiadomo, to jest nic innego jak likwidacja przedsiębiorstwa. To jest raz, dwa. Jeżeli by te czynniki, polski rząd, Komisja Europejska chciała zachować miejsca pracy stoczniowe, to by są inne metody, są inne podejścia spraw, które można rozwiązywać. I jak dla przypomnienia, Komisja Europejska zna też tę problematykę stoczniową, bo memorandum tak samo zostało przesłane do Komisji Europejskiej i propozycja rozwiązań stoczniowych byłaby. A ja myślę, że tu nie chodzi o miejsca pracy, tu chodzi tylko o ukrycie przestępstwa z 2002 roku, bo tu są duże pieniądze rzucone. Ja przypomnę tylko, że z raportu Komisji Europejskiej wynikającej z rozmów z polskim rządem na czele z panem ministrem Gradem, chodzi o bagatela dla Stoczni Szczecińskiej Nowe 1 miliard euro. Czy to jest mało? Niech sobie panowie odpowiedzą, czy radiosłuchacze sobie zapytają tych wszystkich odpowiedzialnych osób podpisującym specustawę i braku rozliczenia tych wszystkich zasad.
Otóż te pytania pozostają otwarte, oby nie były retoryczne, oby znalazły się na nie odpowiedzi w raportach Najwyższej Izby Kontroli, czy w odpowiednich potem konsekwencjach, decyzjach, uczciwych, sprawiedliwych decyzjach polskiego wymiaru sprawiedliwości. No, ale to jest przyszłość. Dziękuję za tą rozmowę. No i czekamy, jaki będzie ten plan B i czy rzeczywiście, jak pan powiedział, będzie dużo mądrości, rozumu, myślenia, jak chodzi o polskie stocznie, oby jak najwięcej tego pozytywnego myślenia o polskim przemyśle stoczniowym było.
Dzięki bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Lechem Wydrzyńskim, przewodniczącym Społecznego Komitetu Obrony Stoczni Szczecińskiej Przymusu Okrętowego w Szczecinie. Kolejny temat. Połączymy się z panem profesorem Józefem Szaniawskim. Witam serdecznie, panie profesorze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
I ja też witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom.
Tym razem nie rozmawiamy z Warszawy, ale skąd indziej?
Bardzo blisko, Torunia. Jestem w Inowrocławiu, w słynnej drukarni Druk Intro, gdzie wydrukowano bardzo wiele książek, między innymi mojego marszałka Piłsudskiego i Polską, ale także wspaniałe Pismo Święte, to największe, które leży na większości ołtarzy w kościołach tej Polski.
Panie profesorze, jeżeli już jesteśmy przy historii, sierpień to ważne daty w historii Polski, ale pojawiają się już takie przygotowania do obchodów okrągłej 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Między innymi dzisiaj w rosyjskiej prasie ukazał się wywiad z panem profesorem Aleksandrem Czubarianem, dyrektorem Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, który między innymi nie widzi żadnej potrzeby, aby Rosja kajała się przed Polską za drugą wojnę światową. Czy pan jednak taką potrzebę widzi?
Jest XXI wiek, 2009 rok, a ten profesor, którego ojciec wymienił, nawiązuje do retoryki Stalina, Mołotowa i Chruszczowa z 17 września 1939 roku, kiedy to Mołotow w słynnym, nie 17 września, tylko tam już trzy tygodnie później, przemawiając w tak zwanej Radzie Najwyższej, chciałbym powiedzieć w parlamencie, to słowo trzeba wziąć w cudzysłów, na Kremlu, powiedział: Polska, potworny, czy pokraczny, można różnie tłumaczyć, Polska, pokraczny bękart traktatu wersalskiego przestała istnieć. I powiedział to z ogromną satysfakcją i przez 5 minut w obecności Stalina i Mołotowa ci posłowie sowieccy gromkimi oklaskami cieszyli się, że państwo polskie przestało istnieć raz na zawsze. Bardzo tego chcieli i podejrzewam, że w Rosji prezydenta Miedwiediewa i premiera Putina niewiele się zmieniło, przynajmniej wynika z tej wypowiedzi, którą ojciec zacytował. To jest bardzo smutne dla nas.
Pan profesor Czubarian także komentuje rezolucję OBWE, która z okazji przypadającej 70. rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow, to będzie już za kilka dni, 23 sierpnia, potępiła winą za rozpętanie wojny, w jednakowym stopniu obciążyła ta rezolucja Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Czubarian odpowiada: jest to problem nie nauki, lecz polityki, a rezolucja OBWE to decyzja polityczna, trwa jawny proces aktywnego ingerowania polityki w historii, wykorzystywania historii w celach politycznych. No cóż, trudno chyba takie zdanie wielkiego profesora z Rosyjskiej Akademii Nauk jakoś komentować, ale tu znów, no, o czym mamy, to dyskutować?
Mamy do czynienia po prostu z czymś, co jest faktem. Jeżeli Niemcy jako naród, jako społeczeństwo, jako państwo w końcu rozliczyli się ze swoją historią i żaden normalny, uczciwy Niemiec nie nawiązuje dzisiaj do Hitlera, najwyżej wspomnij gdzieś tam, że jego dziadek był w Wehrmachcie, to Rosjanie w ogóle nie. Proszę sobie wyobrazić, że największy obok Hitlera zbrodniarz XX wieku, niektórzy twierdzą, że liczba ofiar Stalina była większa, co jest oczywiste, i w związku z tym on też jest większym zbrodniarzem i dłużej rządził, bo Hitler rządził marnych 12 lat, a Stalin prawie 30. Otóż ten zbrodniarz, ten bandyta, ten ludobójca, ten morderca polskich oficerów z Katynia, założyciel Gułagu, ma wspaniały sarkofag w samym centrum, w samym sercu Rosji, na Placu Czerwonym pod murem Kremla. To jest po prostu niesłychane. Co byśmy powiedzieli na to, gdyby Adolf Hitler i jego oprawcy, tacy jak Göring, Himmler czy szef Gestapo Müller, mieli gdzieś tam koło Reichstagu w centrum Berlina swoje grobowce i gdzie by tam składano wieńce. A prezydent Putin, prezydent Miedwiediew, najwyżsi dowódcy wojskowi i tysiące Rosjan dziennie, podkreślam, dziennie składają wieńce na grobie mordercy, ludobójcy Stalina, nieubłaganego wroga Polski, mordercy Polaków. Musimy powiedzieć jasne, niedwuznacznie, mamy do czynienia nadal z wrogami i Rosja nie chce się rozliczyć ze swoich zbrodni, których dokonywała na Polsce i Polakach. Powiem więcej, nie tylko 17 września 1939 roku, to sięga także w głąb, bo w podręcznikach historii nadal dzieci się uczą słynnej sentencji cara Piotra I z początku XVIII wieku, więc tam sprzed 300 lat, że dla Rosji Polska jest pomostem do Europy, a Bałtyk to nasze okno na świat, koniec cytatu. I jeżeli oni tak Polskę traktują, no to musimy też patrzeć na Rosję w taki sposób, jak oni patrzą na nas.
No cóż, a do tej wypowiedzi w rosyjskiej gazetie, jakiej wywiadu udzielił pan profesor Aleksandr Czubarian, dyrektor Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Dochodzą także takie jakieś, powiedziałbym, akcje różnych gazet w Polsce, między innymi Gazeta Wyborcza, chociaż no nie wiem, jak nazywać tę gazetę z powodu tego czerwonego sztandaru w logo, może to Trybuna Wyborcza jakaś będzie. Pisze dzisiaj o poplątanej pamięci Polaków, między innymi no, próbuje taką tezę postawić, że myśmy bardziej, że to przekonanie w Polakach, że Polacy cierpieli w czasie II wojny światowej bardziej niż Żydzi, Niemcy, jest bezpodstawne, jest to takie, prawda, na siłę bohateryzowanie i tragizowanie naszej historii.
Może najpierw na temat, ja widziałem to na pierwszej stronie dzisiejszej gazety, czy tam Trybuny Wyborczej, Trybuny, proszę wziąć w cudzysłów, żeby nas tam redaktor nikt nie oskarżył do sądu. Otóż powiem tak, to jest manipulacja, bo nie da się przeliczyć w procentach czegokolwiek cierpienia, czy to jest jedna osoba, czy to jest 10 osób, czy to jest cały naród, czy to jest kilkudziesięciotysięczna grupa ludzi. Cierpienia nie da się przeliczyć, a już na pewno nie można tego przeliczać w sondażach. To pierwsza kwestia. Druga, muszę powiedzieć, że ile razy biorę do ręki Gazetę Wyborczą i patrzę na ten czerwony prostokąt, który jest bliźniaczo podobny do czerwonej sowieckiej komunistycznej flagi, która była przez kilkadziesiąt lat na Trybunie Ludu, organie Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej Polski, która się nazywa PZPR, to mi się nasuwają bardzo niedobre skojarzenia, ale być może mam uprzedzenia. Niech Państwo popatrzą, jak wygląda logo Gazety Wyborczej. Właśnie ten prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie czerwony komunistyczny sztandar sowiecki, nie wiadomo dlaczego to logo. Wielokrotnie zapytywałem publicznie, nie dostałem nigdy odpowiedzi. I jak wyglądała identycznie, nieomal wyglądająca bliźniacza czerwona sowiecka flaga na trybunie. W każdym razie nie jest to biało-czerwona flaga i to nasuwa się tutaj wiele dziwnych pytań, dlaczego akurat tak. Natomiast tej manipulacji, która dzisiaj na pierwszej stronie Gorszej, to chciałem powiedzieć, że to jest niesłychana sprawa. No, jak można sondażami badać pewne wydarzenia historyczne, a tym bardziej jakieś cierpienia? Można oczywiście postawić jakieś pytanie Polakom i pytać na Starym Mieście w Warszawie, na Starym Mieście w Toruniu, na Starym Mieście w Krakowie czy na Marszałkowskiej w Warszawie, czy Mieszko I zrobił słusznie, czy niesłusznie, że przyjął chrześcijaństwo. Albo czy Jadwiga zrobiła słusznie, wychodząc za mąż za wielkiego księcia Litwy Jagiełę. Wszystko można zmanipulować i Gazeta Wyborcza, trzeba naprawdę przyznać z ogromnym uznaniem, w tych sytuacjach jest znakomita. Nigdy Gazety Wyborczej w Polsce pod tym względem nie przeskoczy.
No dodajmy, że no można jakoś przynajmniej w przybliżeniu jakiś wymiar cierpienia określić. W żadnym wypadku nie można go jakoś tam zmierzyć, ale na przykład można podać procent zabitych w czasie II wojny światowej i to nie tyle żołnierzy poległych na frontach, co w ogóle procent zabitych, zamordowanych ludzi, jak chodzi o całą populację. I gdy patrzę nawet na tabelę teraz, w tym momencie na tabelę zamieszczoną w internecie Wikipedii, która jest taka zakłamana, tym bardziej, że tu powołują się ci autorzy tego na informację prasową TVN24, to już raczej budzi mój sceptycyzm, ale jednak mimo wszystko wychodzi, że Polska, ludność Polski tutaj według tej tabeli zmniejszona została, czy zamordowanych zostało 16% ludności Polski w czasie II wojny światowej. Najwięcej poniżej, to jest 13%, straciła Litwa. Niemcy straciły 10% ludności, czyli my mamy najwięcej ludzi, ludności, najwięcej stanu osobowego, żeśmy stracili. No jak można w tym momencie podważać, że słuszność jakieś przekonania, iż cierpienia Polski w czasie II wojny światowej były ogromne, jeśli nie no, największe ze wszystkich państw, jakie zostały tą wojną dotknięte.
Ja ojcu powiem i naszym słuchaczom w ten sposób. Polska straciła więcej swoich obywateli, niż tam to podają, bo prawdopodobnie liczba ofiar przekracza 8 milionów, jeżeli się weźmie straty, które zadali nam obydwaj okupanci, to znaczy i Niemcy, i Sowieci razem. To jest przerażające, ale taka jest prawda. Warto przypomnieć, że spośród ofiar Holokaustu, do którego tak chętnie Gazeta Wyborcza się odwołuje, pierwszymi ofiarami Holokaustu, których dokonali Niemcy na Żydach europejskich, byli polscy Żydzi, obywatele polscy, i to nastąpiło już we wrześniu 1939 roku, ale zbrodni na obywatelach polskich żydowskiego pochodzenia dokonywali także Sowieci. W tym miejscu warto przypomnieć, że w Katyniu został rozstrzelany naczelny rabin Wojska Polskiego, zresztą ogromny polski patriota. Natomiast na ile to można statystycznie mierzyć, to byłby bardzo ostrożny w tych kwestiach, aczkolwiek te rzeczy są bezprecedensowe, jeśli chodzi o Polskę. Na przykład zburzenie stolicy Warszawy nie nastąpiło w wyniku działań bojowych, tylko zburzenie nastąpiło w wyniku zemsty Niemców na osobisty rozkaz Hitlera już po upadku Powstania Warszawskiego. Przedtem Warszawa była trochę zburzona, ale trochę, to było dużo, tam jakieś 8-12%, natomiast Warszawa była systematycznie burzona jesienią 1944 roku. To jest bez precedensu. Ale trzeba podkreślić, teraz zbliżamy się tylko 1 września i to jest rocznica agresji na Polskę, wybuch II wojny światowej. Otóż trzeba powiedzieć, że nie było w II wojnie światowej takiego państwa, na które napadliby jednocześnie dwaj agresorzy. No nie było. Po prostu Polska była jedynym państwem, na które napadły i Niemcy hitlerowskie, i Rosja sowiecka jednocześnie, i to w wyniku zmowy 23 sierpnia, czyli tego układu Ribbentrop-Mołotow, o którym ojciec sam przed chwilą wspomniał.
No cóż, jutro ta sama trybuna, gazeta, chce nam przypomnieć o rzeczach, których powinniśmy się wstydzić w czasie II wojny światowej. Zresztą tu już jest taka zajawka. Dziwi się autor artykułu, pan Wojciech Szacki, iż z oporami przyznajemy się do wydarzeń, które przynoszą nam wstyd. O tym, że takie były, przekonanych jest ledwie 17% Polaków, i to mimo powszechnej wiedzy o Jedwabnym, pisze redaktor Gazety Wyborczej pan Wojciech Szacki. Mimo powszechnej wiedzy o Jedwabnym, gdzie Polacy, jak pisze, w 1941 roku zabili kilkuset Żydów. No to zdanie w ogóle budzi moją, delikatnie mówiąc, niechęć. Nie wiem, jakie pan ma uczucia, słysząc takie słowa.
Budzi mój sprzeciw, bo chciałem powiedzieć tak. Antysemityzm nie da się wymierzyć żadnymi sondażami, ani opiniami itd., itd., tak jak i filosemityzm i wiele innych rzeczy, antypolonizm też. Jedynym realnym wyliczeniem antysemityzmu jest liczba Żydów wymordowanych w wyniku II wojny światowej. Otóż wiadomo, że zginęło ponad 3 miliony Żydów, obywateli polskich, i następne 3 miliony Żydów z całej Europy, i to zrobili wszystko Niemcy. I ta sama Gazeta Wyborcza ma czelność, nawet jeżeli te cyfry kilkuset są naciągane, bo są nieprawdziwe, to mogę od razu powiedzieć, bo dzisiaj zweryfikowaliśmy, ilu tych nieszczęsnych Żydów mieściło się w stodole w Jedwabnym, bo przecież nie kilkuset, bo stodoła była standardowa. Otóż nawet jeżeli jest tak, jak twierdzi Gazeta Wyborcza, kilkuset, to może by Gazeta Wyborcza zapytała, czy obecni Niemcy nie wstydzą się za to, co robili ich dziadkowie w Wehrmachcie. A trzeba powiedzieć, że każdy Niemiec miał dziadka w Wehrmachcie, a jeżeli to nie był dziadek w Wehrmachcie, to był w formacji jeszcze dużo gorszej niż Wehrmacht, na przykład Gestapo, SA, SS. I to, że Gazeta Wyborcza zamieszcza na pierwszej stronie, pod tym czerwonym logo komunistycznym, że Polacy jako naród, jako społeczeństwo, jako normalni ludzie mają się za coś wstydzić w latach za II wojnę światową, to jest po prostu rzeczą niesłychaną. Mamy powody do autentycznej dumy, bo żaden naród, żadna armia, żadne społeczeństwo nie walczyli od pierwszego dnia wojny do 1 września 1939 roku, do ostatniego dnia wojny 8 maja 1945 roku. W Europie nie było żadnej armii poza Wojskiem Polskim, które walczyło na wszystkich frontach II wojny światowej w Europie. I tego Gazeta Wyborcza nie zauważa. No i to stawia, delikatnie mówiąc, duży znak zapytania o intencje zamieszczenia tej publikacji dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej.
No i jest jeszcze jeden szczególik tutaj. Otóż pan Wojciech Szacki pisze, iż zdecydowana większość Polaków uważa, że są w historii II wojny światowej postaci i wydarzenia, z których możemy być dumni. Najwięksi bohaterowie to Władysław Sikorski, Władysław Anders i święty Maksymilian Kolbe. I tutaj ciekawe zdanie. Chlubne wydarzenia to powstanie warszawskie i kampania wrześniowa. Czy polska armia miała jakąś kampanię wrześniową, panie profesorze? Która to właściwie armia kampanii wrześniową i pod jaką nazwą, że już tak zadam takie akademickie pytanie, przeprowadzała?
No, Wehrmacht nazywał to właśnie kampania w Polsce albo kampania wrześniowa. My nazywamy to wojną obronną Polski albo wojną w obronie Polski. Ale to chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo znamienne, pewne takie słówka pokazują, kto kim naprawdę jest. Jeżeli polski historyk czy polski dziennikarz używa określenia niemieckiego kampania wrześniowa, no to dla mnie on jest bardzo podejrzany. Jeżeli ktoś używa określenia radziecki, armia radziecka na przykład, albo Rosja radziecka zamiast sowiecki, bo sami przecież Rosjanie używają określenia sowiecki, to dla mnie jest bardzo podejrzany. Bardzo proszę państwa i ojca uważnie przeglądać teraz publikacje w gazetach i słuchać w mediach, czy ktoś mówi, że armia radziecka wkroczyła 17 września do Polski. Po pierwsze, nie radziecka, tylko sowiecka. I po drugie, dlaczego Wehrmacht napadł na Polskę, a armia sowiecka wkroczyła? Dlaczego Niemcy napadły, a Rosja w ogóle na Polskę chyba nie napadła, tylko wkroczyli, bo pomylili drogę po drodze.
No albo dlaczego na przykład w Auschwitz Niemcy mordowali Żydów i Polaków, a w Katyniu do Polaków strzelało NKWD?
No na przykład. A na przykład dlaczego Gazeta Wyborcza tyle pisze o Jedwabnem, a nie pisze właśnie o, już nie mówię o Auschwitz, tylko o Treblince, bo dzisiaj nie ulega wątpliwości, że na pierwszym miejscu ludobójstwa niemieckiego na polskich Żydach, to był obóz zagłady w Treblince, gdzie zginęło spokojnie powyżej, niespokojnie niestety, źle mi się powiedziało, ponad milion bezbronnych ludzi wymordowanych przez Niemców. A Gazeta Wyborcza jakoś tego unika, tylko ciągle pisze o Święcim właśnie na przykład.
Cóż, panie profesorze, a zatem wiemy, na co zwracać uwagę w tych publikacjach przed tymi ważnymi rocznicami. Wiemy jakoś, na co się uczulać. Jest to ważne, ponieważ jak powiedział jeden z wielkich współczesnych polskich artystów, nieżyjący już niestety były więzień Auschwitzu Mieczysław Kościelniak, naród, który nie pamięta własnej historii, skazuje się na powtórne jej przeżywanie.
To powiedziałbym, rozwinąłbym jeszcze to zdanie. Jak ktoś nie pamięta, to zawsze może sięgnąć do leksykonu, do encyklopedii, do podręcznika sobie przypomnieć. Natomiast najgorsze, co może być, to jest manipulacja, czyli przedstawianie w fałszywy sposób prawdziwych faktów, co mamy do czynienia w tej publikacji, o której mówimy dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a zdaje się, że na jutro szykują nam rozwinięcie tego tematu.
Cóż, bądźmy wrażliwi i bądźmy jakoś odporni na manipulacje, aby poznawać historię, ale w całej jej prawdzie.
No bo prawda zawsze zwycięży, aczkolwiek czasami bywa to z ogromnymi trudnościami, żeby zobaczyć, jak dzisiaj jest oczywiste, że to, co się stało w Katyniu, aczkolwiek pamiętam w czasach Polski Ludowej bardzo, ale to bardzo dużo ludzi, Polaków oczywiście, a także historyków nieuczciwych, było głęboko przekonanych, że w Katyniu rozwalili polskich oficerów nie Sowieci, tylko właśnie Niemcy. A w tym przypadku akurat konto obciążone jest przez tych zbrodniarzy sowieckich, nie niemieckich. A w końcu trzeba powiedzieć, że mieliśmy dwóch okupantów, dwóch agresorów i jeden był gorszy od drugiego. Nie da się tego przeliczyć, który był lepszy, który gorszy.
Obyśmy zatem nie musieli doświadczać tego raz jeszcze. No i obyśmy w końcu przestali jakoś być zmuszani do, czy przestali czytać takie artykuły, w których próbuje się ktoś licytować, kto więcej cierpiał, kto mniej, aby po prostu nikt nie cierpiał na świecie, tylko wszyscy byli szczęśliwi, a takie licytacje, no cóż, zostawmy sobie je w ogóle. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za tę rozmowę. No i czekamy na te wydawnictwa, które tam się przygotowują w Inowrocławiu.
Tak, to jest znakomita drukarnia, to niedaleko Torunia. Prawdopodobnie jedna z najnowocześniejszych drukarni, nie że w Polsce, tylko w tej części Europy. No i otrzymają państwo w przyszłym roku, już chciałem powiedzieć, że to niespełna rok, jest okrągła 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 2010 roku. Miesiąc później, 15 sierpnia, 90. rocznica historii Polski, czyli cudu nad Wisłą i rozbicia Armii Sowieckiej przez Wojsko Polskie dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Właśnie tutaj siedzę w Inowrocławiu i pracuję nad tym.
To życzę w takim razie wytrwałości w tejże pracy, a my chętnie sięgniemy potem po jej owoce. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja też dziękuję.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem profesorem Józefem Szeniawskim. Dziękuję za tę rozmowę. Jak słyszeliśmy, tu niedaleko w Inowrocławiu jest ciężka praca nad kolejną pozycją książkową, którą już niedługo zapewne do rąk otrzymamy.
Życie znasz,
dobrocią swą
otaczasz świat
i że wszędzie cię chcesz w rodzinie tak. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło, jest szczęśliwie blisko, bo rodzina jest siłą.
W życiu twym bywało źle, to nigdy los nie złamał cię. Silny jak tłum, troskliwy tak, mądrością dzielić się chcesz w rodzinie tak.
Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło, jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło, jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą.
Starszy pan,
starszy pan,
babunia twa,
babunia twa,
radością dzieci cię chcą w rodzinie tak. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło, jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło, jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą.
godzina 14. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
18 sierpnia, wtorkowe popołudnie w Radiu Maryja. Czas na wiadomości. Rodzina, najbliżsi koledzy z jednostki, przedstawiciele władz państwowych żegnają kapitana Daniela Ambrosiego.